Dobry wieczór, przed mikrofonem Ewa Szkurłat. Dlaczego pijesz? Pytanie rzadko dzisiaj zadawane. Częściej można usłyszeć, dlaczego nie pijesz? Na rynku pojawił się nowy film edukacyjny poświęcony problemowi alkoholizmu. Bohaterowie tego filmu nie piją, nie dlatego, że alkoholu nie lubią, wręcz przeciwnie. Kiedyś całkowicie zawładnął on ich życiem. Teraz próbują żyć inaczej. Za chwilę porozmawiam z moimi gośćmi o życiu na trzeźwo i sposobach edukowania młodych ludzi. Jak mówić o alkoholizmie, aby trafić do młodych? Czy trzeba cierpliwie tłumaczyć, pokazywać przykłady ludzi, którzy przegrali albo wygrali z nałogiem?
Radio Kraków.
W studiu goście Katarzyna Bosowska, specjalista psychoterapii uzależnień, Tomasz Mucha, reżyser filmu edukacyjnego Wszyscy piją i Marcin Bąk, czyli Bzyk, jeden z bohaterów filmu, lider zespołu WHE. Dzieci moich znajomych powiedziały mi kiedyś, na lekcji wychowawczej przyszedł pan i przynudzał o alkoholu. No ale o czym mówił? No, przynudzał. No i tu pytanie do panów, jak zbudować przekaz, aby zainteresować młodych ludzi, przebić się przez jakieś opary nudy, które często ich otaczają?
Żeby nie przynudzać? Mi się wydaje, że żeby nie przynudzać, to trzeba opowiadać prawdziwe historie. To jest chyba pierwsze i jedyne przykazanie. Potem oczywiście pozostaje kwestia, czy prawdziwa historia kogoś już zainteresuje, czy też nie, ale ona musi być.
Ile takich prawdziwych historii znalazło się w tym filmie?
Są historie trzy, jest trzech bohaterów. Trzech panów. Dwóch jest ze Śląska, jest też Marcin z Krakowa.
Z Nowej Huty, z Wolnego Miasta.
Jak nagrywaliśmy, to jeszcze
wiecznie na placówce.
Wiecznie na placówce.
Marcin się znalazł w filmie w ciekawy sposób bardzo. Zresztą chyba nie wie o tym do końca.
Nie wiem.
Proszę zdradzić nam wszystkim tajemnicę powstawania scenariusza tego filmu.
Kulisy.
Kurtyna w górę.
Miliony słuchaczy oczekują w napięciu teraz. Co powiesz?
Jak pan dotarł do Marcina Bąka, czyli Bzyka, lidera WHE?
Przez plakat, ponieważ potrzebowaliśmy VIP-a, który powie w filmie o alkoholu dla młodzieży.
Nie wstydził tego.
Ponieważ wiedziałem, że jest piosenka pod tytułem Alkoholik i byłem przekonany, że Marcin jest VIP-em, który no, mniej lub bardziej szczerze coś może do młodzieży powie, natomiast nie miałem pojęcia o tym, że Marcin jest trzecim alkoholikiem. Dowiedziałem się tego 5 minut przed zdjęciami. No i cała rozmowa się potoczyła w kierunku niespodziewanym, ale myślę, że dla filmu bardzo korzystnym.
Cieszę się, starałem się mówić językiem normalnym, czyli tak jak to ma miejsce, bo jeszcze w uzupełnieniu tego, co kolega powiedział, ważne jest to, co się pokazuje, ale też ważne jest to, jak się mówi do tych ludzi, bo jeżeli się mówi językiem niezrozumiałym, górnolotnym, używa się za dużo słów, które są niezrozumiałe, to wtedy gdzieś ten przekaz się zatraca. Stąd trzeba po prostu mówić prosto, tak jak to ma miejsce.
Kiedy przyszedł reżyser i poprosił powiedz coś, to postanowiłeś sobie, że co powiesz?
Że powiem prawdę, tak jak tu kolega już wcześniej powiedział, bo...
Ale miałeś ograniczony czas, więc musiałeś się zastanowić, co chcesz szczególnie wyakcentować.
Pokrótce opowiedziałem historię swojego życia do momentu od czasów, kiedy zacząłem się interesować alkoholem, do momentu, kiedy skończyłem się interesować alkoholem.
Kiedy zacząłeś się interesować?
Miałem to nieszczęście, że tam w wieku już 15-16 lat już radziliśmy sobie całkiem nieźle. To były czasy takie, że padła komuna, przywozili tak zwani ruscy, wódkę, którą jeszcze pamiętam, można było kupić po 20 tysięcy złotych, taki jeden banknot był. Wtedy jak grzyby po deszczu powstawały place targowe na osiedlach. I u nas na osiedlu, na którym się wychowywałem, też powstał taki plac targowy. Właśnie tam na tym placu woda była ogólnie dostępna dla każdego, bez względu na to, kto ile miał lat, byle byś miała pieniądze, wtedy wszystko było dla ciebie.
Piło się z nudów, czy dlatego, że to było na wyciągnięcie ręki?
W zasadzie piło się z nudów, ale też ten alkohol był dostępny, stąd jeżeli byłaby mniejsza dostępność tego alkoholu, no to być może inaczej by się to wszystko potoczyło, ale z drugiej strony były też takie tak zwane nielegalne punkty sprzedaży alkoholu, zwane melinami, gdzie tam za srebrne łyżeczki można było nabyć tak zwane pola ryżowe, to był taki bimber pędzony z ryżu i w ofercie całodobowo.
Kiedy zauważyłeś, że nie ty rządzisz, ale alkohol rządzi tobą?
No zajęło mi to parę lat i to w zasadzie zauważyli ci, którzy żyli ze mną i ci, którzy byli naokoło mnie, bo dla mnie się wydawało, że nie ma problemu żadnego. Nie, to, jaki problem? No piję tyle, co wszyscy, no może trochę więcej, trochę częściej, ale nie w tą stronę. Stąd znajomi, rodzina, przyjaciele, mieli jakby największy wpływ na to, żeby doszło do świadomości to, że po pierwsze jest problem, potem żeby coś zrobić z tym problemem. No i tak, dzięki Bogu, w wieku 27 lat, po 9 czy 10 latach dość intensywnej alkoholizacji podziękowałem. Za trzecim razem mi się udało, to też nie jest tak, że jestem po prostu super hero i za pierwszym razem wziąłem, porzuciłem i stałem się innym człowiekiem. To, tak jak mówiłem koledze w filmie, to jest po prostu proces, tego się nie da tak zrobić. Od tak. Najpierw musi dojść do głowy, potem ta głowa musi, mówiąc kolokwialnie, przemielić ten problem, wypluć odpowiedź, no i tak się dochodzi do tego, że niekoniecznie należy pić alkohol, bo tak jak wielokrotnie też powtarzam, nie jestem wrogiem alkoholu, alkohol jest dla wszystkich, tylko trzeba mieć po prostu umiar w piciu tego alkoholu. Jeżeli ktoś nie ma, to najpierw by nie pił.
Jakie historie znalazły się jeszcze w tym filmie?
W filmie są historie 3, więc zostały nam jeszcze historie 2. Jest historia Andrzeja, który był alkoholikiem biurowym, ponieważ podobnie jak w filmie z Gajosem, żółty szalik spożywał alkohol bardzo metodycznie, z zegarkiem w ręku, do lustra, czy też przy stole w domu, czy też w pracy, pozostając przez cały dzień pracowicie nietrzeźwym, no a rzeczywiście w którymś momencie się to musiało wywalić i się to wywaliło. I jest wreszcie też Piotr, który powiedział swoją historię, który z kolei jest chłopakiem wciąż młodym, jest w moim wieku, ma lat 27 i który wcześniej zaczął i wcześniej skończył. A
wcześniej zaczął, to znaczy kiedy?
No zaczął w tym wieku pacholęcym, nastoletnim, natomiast skończył, kiedy na przykład już spowodował wypadek po pijanemu i udało mu się to życie jeszcze naprostować, zresztą z bardzo fajnym skutkiem.
Czy historie bohaterów filmu Wszyscy piją są podobne?
Bardzo. Przeważnie historia picia człowieka, szczególnie młodego, zaczyna się w sposób wręcz szablonowy, kiedy dochodzi do tego, że człowiek potrzebuje akceptacji, towarzystwa, kiedy potrzebuje środowiska, które jest mu sprzyjające, ważne. Później, kiedy człowiek zauważa, że alkohol staje się dla niego jakimś sposobem na życie, jakąś odskocznią, czymś przyjemnym, no to zaczyna stosować go w różnych sytuacjach tego życia.
Czy trudniej jest wycofać się z picia osobom, które zaczęły jako młode osoby?
Trudniej, dlatego że w pracy z osobami, które mają problem z alkoholem, chodzi o jakąś resocjalizację, o to, żeby tego człowieka jakby wrócić do tego etapu w jakiejś części, w którym był, za czym się uzależnił, że on znał już jakiś kawałek życia i cały dalszy etap pracy polega na ukazaniu mu tych strat i tego, że może być, jak było kiedyś i może zmienić się ten kawałek kolejnego życia na o wiele lepszy i wartościowszy.
Rozumiem, że to jest takie powracanie do momentu, w którym można by się było dobrze zakotwiczyć.
Tak. A te osoby bardzo młode, które nie zeznały jeszcze życia, nie zeznały tych takich doświadczeń czasu dorosłego i radzenia sobie z tymi problemami, sytuacjami, one tak naprawdę to potrzebują takiej socjalizacji, czyli tego, że tego młodego człowieka praktycznie trzeba nauczyć życia od podstaw. No i to jest właśnie ten etap najbardziej trudny, że ci ludzie nie mają na często do czego wracać. Młodzież zaczyna pić w wieku około 15-16 roku życia. Są to sytuacje zupełnie typowo towarzyskie, gdzie są imprezy, koledzy, znajomi, prywatki, gdzie sytuacje takie zupełnie zwyczajne, no praktycznie na dzień dzisiejszy nie odbywają się bez alkoholu i ludzie nie mają świadomości tego, że to jest coś niebezpieczne.
Czy dlatego do młodych ludzi powinni mówić ludzie, którzy zaczęli pić alkohol jako młodzi ludzie?
To jest bardzo ważny element pracy z młodym człowiekiem, pracy i przekazu, bo no nie zawsze dochodzi do tego, że jest konieczna praca zaraz z młodym człowiekiem. Ten przekaz przez różną formę może się odbywać, ale właśnie to, że mówi osoba, która sama miała podobne doświadczenie, która wie, jak sobie z tym radzić, wie, jak te etapy picia wyglądają, wie, przez co się przechodzi i wie, że no poradzić sobie można.
Czy oni wszyscy wyszli już na prostą, czy są w trakcie walki o trzeźwość?
Mi się wydaje, że ta walka chyba jest cały czas, ale to Marcin jest ekspertem.
Tak, potem tak, Iźbina, ja ekspert. Znaczy, to jest tak, jak kolega mówi, to codziennie trzeba walczyć, no. Im dalej w las, tym jakby jest trochę łatwiej, nie? Na początku jest najgorzej. trzeba sobie powtarzać, wstając rano, że się nie pije i że się nie napije i że wszystkie problemy, które dzieją się naokoło, są do rozwiązania normalnymi metodami, czyli nie na zasadzie takiej, o matko boska, co ja teraz zrobię, dobra, pójdę po flaszkę, jakoś będzie, nie? No bo to tak mniej więcej taki jest tok myślenia. Codziennie trzeba sobie o tym przypominać, ale tak jak mówię, im dalej w las, tym jest łatwiej i po paru latach, no nie chcę, bo to nie jest dobre słowo, że się człowiek przyzwyczaja do tego, że nie pije, bo to jest też tak trochę, przyzwyczajcie się do tego, że się pije. Dobra, przyzwyczaiłem się do tego, że nie piję, jakoś nie mam teraz z tym problemów i faktycznie, tak jak mówili na odwyku, że po jakimś czasie, jeżeli się wejdzie do sklepu, to nagle się okazuje, że w sklepie nie jest tylko stoisko monopolowe, na którym się sprzedaje alkohol, tylko jest cukier, cytryny, masło, chleb, czego wcześniej człowiek, który jest w ciągu alkoholowym, wchodząc do sklepu, tego się w ogóle nie dostrzega. Wchodzisz i patrzysz, gdzie jest woda, kupujesz, wychodzisz i tak lecą dni.
A teraz posłuchajmy piosenki Alkoholik, autorstwa i w wykonaniu naszego
Marcina
gościa.
Marcina Guzika. Jeszcze przepraszam, że wtrącę. U nas w zespole jest tak, że ja aktualnie nie piję 9 lat, w tym roku mi się zaczyna 10 rok. Natomiast kolega Guzik, który właśnie ten tekst napisał na odwyku w Kobierzynie, bo był na zamkniętym, gdyż jego stan był dużo bardziej poważniejszy niż mój. Guzik nie pije 2 lata więcej, czyli będzie 12 lat.
Więc ci ludzie wiedzą, o czym piszą. Oj, wiedzą, o czym śpiewają. Tym bardziej musimy tego posłuchać.
Czy dasz sobie radę z tym wszystkim? Nadajemy do myślenia.
Kiedy powstawała ta piosenka, już wiedziałeś, że masz problem z alkoholem?
Tak, bo w ogóle też nie za bardzo się jest czym chwalić, ale w związku z tym, że nie mam prawa jazdy, bo mi wzięli za punkty, więc chyba mogę to powiedzieć, że jak Guzik był na odwyku, to na pierwszą wizytę do niego przyjechałem samochodem, oczywiście na bani, nie, więc jechałem, miałem flaszkę między nogami, pojechałem odwiedzić kolegę w Kobierzynie, żeby mu dodać otuchy jeszcze wtedy tej pojmowanej inaczej niż jakby teraz, czyli w tych normalnych kategoriach. Teraz jak na to patrzę z perspektywy lat, no to po prostu po pierwsze nie ma się czym chwalić, po drugie no dziękować Bogu, że jesteśmy wszyscy cali i w jednym kawałku, nie mamy odrąbanych gdzieś tam kończyn, bo przeróżne rzeczy się dzieją. Jeszcze raz to powtórzyć, alkohol jest dla wszystkich, tylko trzeba po prostu z niego potrafić korzystać. A kto nie potrafi, dać sobie spokój.
Kiedy poczułeś, że rządzi tobą alkohol?
Dla mnie to przez wiele lat nie było żadnego problemu. Dopiero już tak na ostro się zaczęło. No gdzieś jak miałem 24 lata, miałem taki epizod w życiu, że pracowałem fizycznie w jednej z hurtowni chemicznych na terenie Krakowa. Tam były kwasy, rozpuszczalniki, jakieś takie ciężkie rzeczy generalnie. No i tam się po prostu piło w tej pracy. I strzeliła mi żyła w głowie i no, jakby mały włos, nie zostałem sparaliżowany i jakby to był pierwszy taki sygnał, że coś jest nie w porządku, że należy sobie dać spokój, czy jakby przewartościować swoje życie. No, ale oczywiście po wyjściu z tego szpitala nie piłem pół roku, potem stwierdziłem, że no jeżeli chodzę, jestem cały zdrowy, no to jak z kolegami tutaj nie siąść i nie skosztować. No więc wtedy to był pierwszy poważny sygnał, a tak już na bardzo ostro, to no, w wieku 26 lat, no już mówiąc kolokwialnie, były jajca takie, że musiała interweniować rodzina, komisja do spraw rozwiązywania problemów alkoholowych, no i tak dalej, i tak dalej, no więc to już nic przyjemnego.
Ale kiedy ty poczułeś, że musisz to zmienić?
No ja tak jak mówię, no gdzieś w wieku dopiero 26 lat, po tym 8 latach picia regularnego, z ciągami, ze zrywkami filmu, zdążyłem sprzedać wszystko, co miałem, bo potrzebowałem na wódę, zdążyłem sobie narobić problemów, bo potrzebowałem na wódę, więc skądś musiałem brać te pieniądze i tak dalej, więc ja w zasadzie chyba jako ostatni się zorientowałem, że jest problem, no.
Razem ze mną jest osób parę, które się poddały, z nałogiem przegrały. To słowa piosenki. Wielu tak. Twoich znajomych przegrało?
Wielu.
Ilu?
Część jest na tak zwanym wygnaniu, część nie żyje, część gdzieś tam jakoś dalej brnie w ten cały nałóg. Mam takiego jednego kolegę, tu nie chcę jakby wymieniać, bo to w ogóle nie o to chodzi. Ja mam teraz 36 lat, on jest starszy ode mnie o 2 lata, ja nie piję od 9 lat. On cały czas jest jakby no w trakcie picia i powiem szczerze, że no ciężko no, z nim rozmawiać, bo naprawdę dramat, więc teraz jakby też pracujemy nad nim, to już od przynajmniej pół roku, bo mamy ze sobą stały kontakt telefoniczny, bo to nie jest gość, który mieszka w Krakowie i pracujemy nad nim właśnie, żeby się zdecydował i poszedł na odwyk, ale jego stan już jest tak zaawansowany, że ma padaczkę alkoholową, więc to no, będzie wymagało najpierw interwencji, podejrzewam, lekarskiej, jakiegoś otrucia i dopiero na ten odwyk, więc no.
Miałeś jakieś wsparcie z zewnątrz?
Miałem.
Bliscy ludzie, rodzina, przyjaciele, czy ktoś obcy?
Rodzina, przyjaciele. Z obcymi to jest tak, że jak się mówi, że się nie pije i idzie się na imprezę, to część ludzi myśli, że jest takie obiegowe powiedzenie, kto nie pije, ten sprzedaje, nie? Ze mną się nie napijesz. No, mnóstwo ludzi ma z tym problem, mnóstwo moich znajomych. I, no, to nie jest tak, że tylko piją ci, którzy tam blokersi, czy jacyś tacy piją profesorowie, co tu kolega może potwierdzić. Piją kobiety, gospodynie domowe i tak dalej, i tak dalej. Alkohol jest ogólnie dostępny i co najważniejsze, jest akcyza, czyli państwo pobiera korzyści z tego, że ludzie się upadlają i sobie łamią życie i karierę.
Czy świat na trzeźwo był do przyjęcia? Ile lat straciłeś?
Zanim się to wszystko wyprostowało, od czasu, kiedy przestałem pić, 2 lata także wylądowałem i stanąłem na nogach na tyle, że no, zdawałem sobie sprawę z tego, co się dzieje wokół mnie. Natomiast pierwszy rok to jest po prostu kosmos. No. To jest powrót z bardzo daleka.
Pracujesz wśród ludzi, którzy często sięgają po alkohol.
Tak.
Podejrzewam, że bardzo często jesteś wodzony na pokuszenie.
Tak.
Jak sobie z tym radzisz? Czy często pytają cię, dlaczego nie pijesz?
Tak, często pytają mnie, dlaczego nie piję. Jest taki gest, trzeba pokazać tak ręką, że nie. Bo na odwyku jakby to wpajają, że ważna jest, jak bardzo potrafisz odmówić, nie? Czyli jak jesteś silny w odmawianiu, to tak ci jest łatwiej potem kontrolować to wszystko. Więc
jeżeli... Ale mówisz nie, bo, czy nie, po prostu nie?
Nie, to część ludzi podchodzi do tego w ten sposób, że oni potrzebują więcej informacji, więc tam trzeba się zagłębić w tą całą historię, a dla niektórych wystarczy, dziękuję, jestem alkoholikiem, nie piję.
Mój kolega był kiedyś na góralskim weselu.
No.
I górale nie przyjmowali do wiadomości słowa nie. Dopiero pomógł mu jakiś ksiądz, mówiąc, że no, on ślubował na górce.
No.
I wtedy dali mu spokój. No. Ale było naprawdę niebezpiecznie, bo prawie, że chcieli go bić. Bo odbierali to bardzo osobiście, że z nimi się nie chciał napić.
Dokładnie, bo część ludzi odbiera to w sposób, że ludzie, którzy nie piją, lekceważą jakby tych, którzy piją w danej sytuacji w jakimś tam momencie i to nie jest dobrze postrzegane, ale z drugiej strony wydaje mi się, że świadomość musi być społeczna większa tego właśnie problemu, bo to jest trochę też tak, że to jest zamiatane pod dywan, no bo nie chcę powiedzieć też, że jest przyzwolenie społeczne na picie, ale dużo łatwiej jest być alkoholikiem niż narkomanem na przykład w tym kraju.
Czy te historie, które są w filmie, mają jakiś morał?
Coś na kształt morału wygłasza Andrzej w ostatnich sekundach tego filmu, ale to jest coś bardziej może o naturze samej choroby, bo jest takie przysłowie, powiedzmy, związane z piciem no, zawodowym, że już z ogórka kiszonego się nie zrobi świeżego i że popadanie w alkoholizm to jest droga w jedną stronę, nawet z tak banalną konsekwencją, jak to, że człowiek się już nigdy dla przyjemności nie napije, jeżeli będzie alkoholikiem.
Czy ten film ma straszyć, ostrzegać, czy pouczać?
Ma być impulsem. Tutaj znowu można się odwołać do czegoś, co pani Katarzyna mówi. Jest taki jeszcze dodatek mały do tego filmu z głosem eksperta, że jeżeli komuś jedyną adrenalinę w życiu, czy zabawę dostarcza substancja chemiczna, jaką jest alkohol etylowy, no to trzeba by się nad tym swoim życiem zastanowić. No, nie nad alkoholem, tylko nad tym, dlaczego postępujemy w ten sposób, dlaczego tylko w tej formie przyjmujemy zabawę jakąkolwiek.
A może takie edukacyjne filmy czy opowieści ludzi, którzy wyszli na prostą, nic nie dają? Trafiają w próżnię, bo na przykład alkohol to jedyna rozrywka, która jest dla kogoś dostępna. Wokoło wszyscy piją, więc dlaczego się wyróżniać i nie pić?
Tego typu przekaz jest bardzo ważny. Wydaje mi się, że na dzień dzisiejszy, tak jak pracuję z pacjentami uzależnionymi od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych, z ich rodzinami, z młodzieżą, to, że normą jest fakt, że ludzie piją, że piją wszyscy w różny sposób, czy towarzyski, czy w sposób już taki szkodliwy, czy uzależniony, jest tak szablonowy, że próba trafienia do młodego człowieka, że właśnie jesteś oryginalny przez to, że próbujesz być inny, że nie pijesz, że odmawiasz, potrafisz na trzeźwo się bawić, zażartować, potrafisz być ciekawy bez substancji psychoaktywnej, która no, tak naprawdę sprawia, że będąc w otoczeniu innych nie jesteś sobą, tylko jesteś no, na jakimś wspomagaczu. Chyba jest jednym z takich najciekawszych i najbardziej autentycznych przekazów, które do dzisiejszego młodego człowieka mogą trafić, który tak naprawdę szuka tego autentyzmu, prawdziwego siebie przez odnalezienie siebie w tej substancji, która tak naprawdę mu to uniemożliwia.
Czy może być tak, że ktoś, kto nie będzie pił, może być postrzegany jako ktoś oryginalny, ten, który się wyróżnia?
Tak, bardzo często tak się dzieje. Za tą postawą powinna też iść taka siła, zdecydowanie tego młodego człowieka, który potrafi, który umie uzasadnić tą swoją decyzję, to swoje zachowanie, który potrafi pokazać, że tak naprawdę to jest jego wybór, że to nie jest narzucone przez otoczenie, nie jest narzucone przez rodzica, nie robi tego z wyboru jakiejś tam sytuacji, tylko właśnie dlatego, że sam zdecydował, że tak jest lepiej, że to sprawia, że jest ciekawym człowiekiem, że dzieje się z nim coś, co nie jest taką normą powszechną.
Za chwilę wrócimy do naszej rozmowy.
www.radiokraków.pl.
Na adres pierwszykrok@radiokraków.pl przyszedł list. Marcin jest skromny i nie mówi o tym, ale jest wielkim przyjacielem osób, które są na początku walki z nałogiem. Rozmowy z nim bardzo mi pomogły, a piosenka Alkoholik zmusiła mnie do zastanowienia się nad swoim życiem. Bez jego wsparcia i innych osób byłoby gorzej. Pozdrawiam, Rafał. Przypominam, że naszymi gośćmi w studiu są Katarzyna Bosowska, specjalista psychoterapii uzależnień, Tomasz Mucha, reżyser filmu edukacyjnego Wszyscy piją i Bzyk, lider zespołu WHE. Rozmawiamy o tym, jak skutecznie dotrzeć do młodych ludzi, aby przestrzec ich przed zbyt lekkomyślnym sięganiem po alkohol. Piją muzycy, piją dziennikarze, literaci, lekarze, aktorzy, piją ekranowi twardziele. Jak budować przekaz, aby przekonać młodych ludzi, że nadużywanie alkoholu to droga, z której można nie wrócić? Młodzi ludzie postrzegają zupełnie inaczej swoje życie.
To jest ciężki temat.
Są na starcie.
Tak, są na starcie. Ja jeszcze pamiętam za moich czasów, jak zaczynałem pić, to była taka sytuacja, że można było reklamować produkty alkoholowe. Więc w dzisiejszych czasach przynajmniej, znaczy oficjalnie to chyba nie wolno w ogóle tam od jakiegoś czasu gdzieś oni próbują to przemycać. Zresztą tak samo jak z fajkami jest. Natomiast za moich czasów było tak, że reklamy były częścią tego wszystkiego, co nakręcało picie alkoholu, bo te reklamy pewnych marek, których już nie ma w dzisiejszych czasach, jakby namawiały do tego ludzi, żeby porzucili picie wódki na przykład na rzecz picia piwa, nie? I to były takie koncerty, które gdzieś tam pod tą marką się odbywały i tak dalej, i tak dalej. Czasem się zastanawiam, czy jeżeli znalazłby się jakiś mądry adwokat, być może, który nas teraz słucha w tym momencie, to żebyśmy podnieśli taki pozew na przykład przeciwko jakiemuś koncernowi piwowarskiemu, bo ja sobie złamałem życie przez alkohol, złamała sobie życie część mojej rodziny i tak dalej, i tak dalej. I nie wiem, czy na przykład moje dziecko nie będzie miało jakiś potem w życiu dorosłym, czy nie będą jakieś konsekwencje tego, że ojciec po prostu nadużywał alkoholu w ciągu tego czasu, kiedy nie powinien tego robić. Bo jeżeli tych reklam wtedy byłoby mniej, to może by się okazało, że ja nie załapałbym się na to, bo to, nie ukrywam, była taka moda, że tam wszyscy piliśmy określoną markę piwa, bo to było trendy, nie, fajne i w ogóle, bo reklamy jakby nakręcały tą sytuację. To jest jakby jedna para kaloszy. Druga para kaloszy to jest taka, że to, co powiedział tutaj kolega reżyser, że jak się idzie na imprezę, to ciężko jest iść na tą imprezę, bawić się i nie pić, nie? Bo to jest jakoś tak dziwnie. Wesela, które czasem są organizowane bez alkoholu jeszcze tam 10 czy parę lat temu, to w ogóle była jakaś abstrakcja. Znam ludzi, którzy w ten sposób się zawierali ze sobą związek małżeński, ale to mówię, to była wtedy abstrakcja, że jak to wesele bez wody i co, nie będzie tego bigosu, tego wszystkiego, no bigos będzie, ale nie będzie wódki do bigosu, nie, i to się normalnie da. Stąd ludzie jakby, wydaje mi się, mają problem z tym, że nie potrafią się bawić bez alkoholu.
Pojawiło się wiele wstrząsających kampanii antynikotynowych. Czy kojarzą państwo podobnie wstrząsające, antyalkoholowe?
Mi się wydaje, że alkohol w tej przestrzeni reklamy społecznej u nas funkcjonuje w taki bardzo motoryzacyjny sposób, że jeżeli mówimy o szkodliwości alkoholu, to głównie dlatego, że zrobimy sobie albo komuś kuku za kółkiem, kogoś rozjeżdżając, czy samemu wpadając w drzewo, i to jest to miejsce, gdzie alkohol faktycznie jest pokazywany jako demon. I chyba tylko tutaj.
Była taka kampania Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, sprawdź, czy twoje picie jest bezpieczne. I w tej kampanii był drastyczny przekaz obrazem, treścią nakierowany na młodego człowieka, nie tylko, ale głównie. Była to kampania skierowana do młodzieży pod hasłem, że nie wszyscy piją, nie piję, bo tak, gdzie rzeczywiście ten przekaz był taki, który trafiał. Były to plakaty, były to ulotki, były to różnego rodzaju broszury, książeczki. One rzeczywiście takie były mocne.
Czy należy wstrząsać, czy pouczać?
I tak, i tak. Im więcej naszych zmysłów jest zaangażowanych w wszelakiego rodzaju odbiór, tym lepiej. Tym bardziej, że młodzież jest nastawiona w jakimś stopniu, dużym stopniu na bodziec, na szok, na taką atrakcję, adrenalinę. W sumie młodzi ludzie poszukują też w alkoholu, w każdej substancji psychoaktywnej, tego odlotu, tego czegoś innego, co od tej rzeczywistości ich odrywa. I jeżeli ten przekaz jest gdzieś w ich klimatach, w odniesieniu do jakiejś muzyki, której słuchają, literatury, idola, to na pewno jest to ciekawszy przekaz. Ale co nie umniejsza tego, że ta treść oczywiście jest bardzo ważna.
Parę lat temu licealistom w jednym z polskich miast pokazywano zdjęcia zmasakrowanych ciał pijanych kierowców i ich ofiar. Ta akcja spotkała się z krytyką oburzonych rodziców. Organizatorzy akcji tłumaczyli, że ich celem było unaocznienie młodym, co może się stać, kiedy pijani siadają za kierownicą. Jak państwo oceniają skuteczność takich akcji? Która jest skuteczniejsza? Tłumaczenie, pokazywanie pozytywnych przykładów, czy wstrząs?
To nie ma reguły, bo jeden człowiek lepiej odbiera wstrząs i po takim wstrząsie zaczyna się zastanawiać, nie? Drugi człowiek po takim wstrząsie jakby nie dotrzedł do niego, on potrzebuje bardziej takiej edukacyjnej formy, że tłumaczymy, rozmawiamy i tak dalej. To zależy generalnie od człowieka. Moim zdaniem każda metoda, która ma na celu uświadomienie ludziom, że jest problem z alkoholem, inaczej, jest problem z nadużywaniem alkoholu, to jest jak najbardziej bić brawo i pochwalać takie rzeczy, więc no...
Tylko teraz jak zdefiniować, od jakiego momentu się nadużywa?
To jest jakby też ciężkie do zdiagnozowania, bo to, tak jak mówię, to jest sprawa indywidualna. Każdy człowiek inaczej reaguje na alkohol, w innym miejscu zaczyna się dla niego problem. Stąd no, wydaje mi się, że najlepiej wiedzą rodziny i ludzie bliscy, którzy żyją z tymi alkoholikami, który to jest moment, bo człowiek, który pije alkohol, tak jak powiedziałem, nie jest w stanie u siebie sam zdiagnozować tego, bo dla niego jest wszystko w porządku. Być może, może to być taki moment, kiedy zaczyna się sprzedawać rzeczy z domu, żeby mieć na alkohol. Na pewno to jest taki moment, że jeżeli w domu jest pochowany alkohol gdzieś tam w lodówce, w toalecie, w jakiejś tam szafce przy łóżku i tak dalej, jeżeli ten alkohol jest w całym domu i jest pochowany, ponieważ rodzina jakby wie o tym, że człowiek tam pije, no to alkoholik wtedy sobie to wszystko chowa, gdzieś tam powolutku, wyjście do garażu, idę ze śmieci i tak dalej. Na takiej zasadzie to się odbywa. Więc jeżeli takie rzeczy mają miejsce, no to należałoby się zastanowić, czy nie ma problemu.
Czy do młodych ludzi, którzy nadużywają alkoholu, trzeba dobrać inny klucz, żeby do nich trafić?
Młodzi ludzie bardziej wyczuleni są na taki autentyczny przekaz, na szczerość i na taką autentyczność komunikatu, gdzie trzeba pokazać sobą, swoim życiem, to, że ten młody człowiek się liczy. Młodzi ludzie bardzo są wyczuleni na to, jak przychodzą do terapeuty, przychodzą po jakąkolwiek pomoc, czy w ogóle, tak jak zwróciłam uwagę, niekoniecznie to jest jakaś zaraz pomoc terapeutyczna, ale gdzieś cała profilaktyka uzależnień alkoholowa, innych substancji, która opiera się na takiej typowej edukacji, zaznajamianiu z tematem, to ci młodzi ludzie bardzo często zadają pytanie prowadzącemu, mnie nieraz zadano takie pytanie, no a pani, jaki pani styl lansuje, co pani preferuje, przecież pani pewnie też wypija jakąś tam lampkę szampana w różnych okolicznościach swojego życia, a też może to prowadzić kiedyś do uzależnienia. Więc ja myślę, że jedną z takich ważniejszych postaw jest właśnie ta szczerość, powiedzenie temu młodemu człowiekowi to, co jest dla tego terapeuty, nauczyciela, rodzica rzeczywiście ważne, a nie udawanie przed nim kogoś innego.
Chcesz zapomnieć o swoim alkoholizmie, czy odwrotnie? Zawsze chcesz o nim pamiętać.
Odwrotnie to. Z drugiej strony, tak jak teraz na to patrzę z perspektywy lat, to gdyby nie te rzeczy, te przygody alkoholowe, to trochę otwiera głowę, nie? Jak się z tego wychodzi. Trochę się inaczej postrzega drugiego człowieka, inaczej postrzega się siebie. Więcej rzeczy człowiek jest w stanie przyjąć do swojej wiadomości, do tego wszystkiego, no bo tak jak mówię, no przeszło się. Nie chcę powiedzieć, że droga do piekła, ale to tak jak powiedział kolega, to jest droga w jedną stronę. Jak się dojedzie na stację, która się nazywa Odwyk i zaczynamy sobie radzić z problemem, to nie ma już takiego powrotu do super normalnego życia, bo już no, nigdy nie będzie normalnie.
Czy można powiedzieć, że twoja kariera przyspieszyła, kiedy odstawiłeś alkohol?
Moja kariera się zaczęła w zasadzie od czasu, kiedy przestałem pić alkohol, bo do czasu, w czasie, kiedy nadużywaliśmy alkoholu, no to bardziej było picie niż granie, czy zajmowanie się na poważnie muzyką. Natomiast ja ze swojej strony straciłem wszystko. No, straciłem rodzinę, dom, pieniądze, samochody, przyjaciół. Jak się kończą te pieniądze i okazuje się, że tam nie ma nastawiania wódki po barach, no to tych znajomych jest coraz mniej, nikt już nie klepie po plecach. No i...
Czy część z tego udało się odbudować, czy to już coś, co zostało utracone na zawsze?
Część rzeczy zostały utracone na zawsze i tego się już nie da odbudować. Udało mi się odbudować relacje jakby rodzinne z córką moją, która jest teraz mieszka razem ze mną, ze swoją matką, ale wiele rzeczy nie da się odbudować i naprawić, chociażby sprawę z moim ojcem, który nie żyje od 12 lat i zmarł w czasach, kiedy jeszcze piłem, więc to też teraz, będąc trzeźwym, jeżeli miałbym taką sytuację, jak miałem wtedy, to bym się całkiem inaczej zachował. Ale tak jak mówię, to już... Jak omawiałem Czesi, to se ne wrati.
Słuchacze, którzy będą chcieli obejrzeć ten film, wszyscy piją, mogą napisać do nas mail pierwszykrok@radiokrakow.pl. Moimi i Państwa gośćmi w studiu byli Katarzyna Bosowska, specjalista psychoterapii uzależnień, Tomasz Mucha, reżyser filmu edukacyjnego Wszyscy piją i Marcin Bąk, czyli Bzyk, jeden z bohaterów filmu, lider zespołu WHE. Za tydzień po 22.05 będą mogli Państwo posłuchać, czym zajmuje się zespół WHE. Zaprezentuje wtedy reportaż Opera Nowochódzka, miłośników Huty, zwolenników odłączenia tej dzielnicy od Krakowa oraz fanów WHE. Serdecznie zapraszam. A teraz pożegnajmy się piosenką naszego gościa. Za uwagę dziękuję. Dziękuję już, Ewa Szkurłat. Do usłyszenia po 22.05.